Łukasz, wiesz, ilu było apostołów?
To będzie taka tradycja? Będziesz miał przygotowane na każdy odcinek taką zagadkę?
Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo nasz podcast bawi i uczy.
No tak, czyli już się domyślam, wiem, że jest to 12 odcinek. Widzisz, ja
dobrze.
Co tydzień mam wrażenie, że że to jeszcze nie jest ten, który jest, a to już jest aż 12.
A to już jest ten, który jest.
Mhm. To o czym dzisiaj?
Okej. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o mega ciekawym wywiadzie, który słyszałem na YouTubie, na kanale Imponderabilia z Natalią Hatalską. To jest, ja nawet nie wiem, jakby powiedzieć, czym ona się zajmuje, jaki jest jej zawód. Ona jest badaczką chyba nowych technologii i wpływu tych technologii, właściwie takiej technologicznej rewolucji i ewolucji na człowieka i jego życie. Jest mega ciekawy, bo w ogóle każdy wywiad z nią jest mega ciekawy. I ona w tym wideo opowiadała o tym, między innymi o tym, że powiedziała takie coś, że z badań nad ludzkim mózgiem wynika, że jakby można było odpowiedzieć na pytanie, do czego my właściwie jesteśmy stworzeni, to struktura ludzkiego mózgu wskazuje na to, że my właściwie jesteśmy stworzeni do relacji z innymi. I ona nie mówi tutaj celowo do relacji z innymi ludźmi, tylko do relacji z innymi, ponieważ ta struktura i skład mózgu, na który się składają układ limbiczny, neurony lustrzane, posiadanie empatii, wskazuje właśnie na to, ale to samo człowiek może odczuwać także w stosunku do a. zwierząt, b. robotów humanoidalnych, nie? Czyli nie każdych robotów, tylko takie, które mają takie cechy ludzkie. I ona opowiadała też o tym, podawała takie przykłady, że był prowadzony taki program badań w amerykańskiej armii kilka lat temu, gdzie pewien naukowiec skonstruował robota, który miał wykrywać i przeciwdziałać uszkodzeniom przez miny. Nie, no bo człowiek jak nadepnie na minę, to albo bardzo się skrzywdzi, albo już więcej nigdy nie nadepnie, bo nie będzie miał takiej szansy. I został stworzony taki robot, który miał bardzo wiele odnóży. No, chyba wydaje mi się, że można powiedzieć, że przypomina pająka, nie? No bo w końcu to tak można mu w ten sposób przyczepić wiele nóg. I za każdym razem, jak jedna noga nadeptywała na minę, to ona odpadała, a robot mógł iść dalej. I taki był przeprowadzony test gdzieś chyba w Arizonie, gdzie stwórca tego robota, badacz, naukowiec oraz dowódca armii oglądali, jak wygląda pokonywanie przeszkód i odnajdywanie min poprzez ich nadepnięcie przez tego robota na minę, jak to wygląda w praktyce. I rzeczywiście ten robot za każdym razem, kiedy nadepnął na minę, to odpadała mu jedna noga, ale on szedł dalej, jakoś tam zbierał się do kupy, wziął się w całość i mając jedną nogę mniej, szedł dalej, dalej, dalej. Nie? No więc można to tak dosyć dużo min mógł wykryć. I w tym momencie, kiedy została mu już tylko jedna noga i on już się tak czołgał, nie? Czyli miał ten jakiś swój kawałek tułowia oraz jedną nogę, to ten dowódca armii, jakiś generał, czy po prostu żołnierz, powiedział, że on nie może na to patrzeć, proszę przestać, przerwać ten eksperyment, i on uważa, że to było nieludzkie. Czyli on, żołnierz, gość, który na pewno przeżył niejedno i jest przygotowany psychicznie i fizycznie na to, żeby przeżyć niejedno, nie mógł patrzeć na to, bo odczuwał to, jakby to było jakieś żywe stworzenie, już nie tylko, nie, już na pewno nie człowiek, ale po prostu stworzenie.
Bardzo ciekawe. Czy to nie jest tak, że na podobnej zasadzie na przykład odczuwamy, oglądając film, na przykład ludzie płaczą, bo odczuwają bardzo mocno to, co widzą na ekranie i mimo tego, że wiedzą, że to nie jest prawdziwe życie, tylko są to aktorzy, którzy odgrywają jakieś role, to i tak potrafią się na tyle mocno wczuć w te emocje, że właśnie albo płaczą, są zdenerwowani, to chyba są podobne mechanizmy i podobne gdzieś tam części mózgu się uaktywniają czyli no, jakaś taka empatia, nie?
No okej, tylko że oglądając film, to po pierwsze wydaje mi się, że to jest taka trochę inna iluzja, bo z jednej strony oglądasz pewną historię, ale wciąż oglądasz ludzi, więc wyobrażasz sobie, jakby to było w tym uczestniczyć i oszukujesz mózg właściwie tak świadomie i celowo. A tutaj to jednak oglądasz coś, co jest na żywo, czyli robota, który rzeczywiście istnieje i ma udział w twoim życiu, ale jednak to jest tylko robot, nie? To nie ma myśli, odczuć, nie potrafi i nie może prawdopodobnie jeszcze odwzajemnić twoich uczuć, chociaż można mieć taką namiastkę, no bo w końcu można rozmawiać z telefonami, można rozmawiać z samochodami, ale jednak no jakby nie patrzeć obiektywnie, to maszyny nie mają odczuć. Więc to jest tym bardziej ciekawe. Ale na przykład to też, no to też, też jest inną historią. Na przykład to, że ludzie w ogóle tak mają tendencję do tego, żeby przywiązywać się, żeby odczuwać empatię do przedmiotów, do zwierząt. Przecież my też nazywamy zwierzęta. A kiedyś był popularny taki serial z Davidem Hasselhoffem, Nieustraszony, co on rozmawiał ze swoim samochodem i też nadał mu imię. I my też tak robimy, że nadajemy imię rzeczom, nie? Są ludzie, którzy bardzo często, którzy mają odkurzacz, który sam jeździ i czyści, to nadają mu imię. Albo bardzo się często zdarza, że się nadaje imię laptopowi.
Ale chyba motywacją do tego jest bardziej taka, no może zabawa to może złe słowo, ale chyba każdy, kto tak robi, nie robi tego na zasadzie takiej na poważnie, tylko bardziej, jeżeli mamy jakieś głębsze odczucia co do przedmiotów, to może często jest to wywołane jakimś sentymentem, bo kojarzy nam się to z danym okresem w naszym życiu i stąd pojawiają się te uczucia. Bo jeżeli chodzi o zwierzęta, no to jakby rozumiem, że ludzie mogą odczuwać taki sam poziom intensywności danych emocji przy zwierzętach, jak i przy ludziach, no ale jeżeli chodzi o maszyny, roboty, czy w ogóle przedmioty, to jeżeli nawet ktoś się zachowuje w ten sposób, to wydaje mi się, że ten poziom intensywności tych emocji jest dużo niższy i raczej jest to związane właśnie na przykład z jakimś wspomnieniem, a ten przedmiot wywołuje to wspomnienie. No, w ogóle bardzo ciekawy temat i w kontekście tego, co przyniesie przyszłość i całej sztucznej inteligencji, czy właśnie do jakiego poziomu dojdzie rozwój sztucznej inteligencji, to co jeszcze niedawno zaprezentował Elon Musk, kojarzysz pewnie tego właśnie robota o takim kształcie humanoidalnym, gdzie Elon Musk powiedział, że prawdopodobnie nie będzie on zagrażał światu. Widziałeś tą prezentację może?
Nie, nie.
No to polecam, bo to w sumie jakiś taki świeży temat typu 2-3 miesiące temu. To chyba Tesla będzie jako spółka, jako firma budować ten projekt. No i ma to być przełomowy projekt, taki naprawdę, naprawdę przełomowy.
No, ale muszę powiedzieć, że te roboty z Boston Dynamics, które od czasu do czasu można znaleźć na YouTubie filmy, co oni tam wyprawiają, a najciekawiej to w ogóle się ogląda ewolucję, pokonywanie przeszkód jeden po drugim tych robotów. Jak na początku nie wiadomo było, co naprawić i w którą stronę iść, żeby robot się nie przewracał, bo za każdym razem, jak robot się poruszał, miał te swoje na początku prymitywne nogi, to gdy napotykał pierwszą, lepszą przeszkodę, to się przewracał i nie mógł wstać. I ci naukowcy, całe grono naukowców doszło do wniosku, że oczywiście naśladując człowieka, potrzebne jest, że tak jak w przypadku człowieka, kiedy człowiek traci równowagę albo kiedy jeden mięsień nie potrafi dobrze pracować, albo na przykład kiedy pojawia się jakaś przeszkoda, to całe ciało nadrabia, nie? Czyli kiedy się jedna noga ci gdzieś z tyłu zawlecze, to drugą natychmiast robi szybszy krok po to, żeby nie stracić równowagi i oni dopiero wtedy, kiedy oczywiście skopiowali to, co tak jak człowiek funkcjonuje i dopiero te roboty zaczęły właśnie tak dobrze funkcjonować. I co ciekawe, mega dobrze się to ogląda, to jak no te roboty funkcjonują po prostu, jakby to powiedzieć, no to jest niesamowite, w jaki sposób oni to prowadzą, te rewolucje.
Wiesz co, odnośnie Boston Dynamics, to była bardzo duża afera z wyciekiem nagrań i tego, w jaki sposób oni nagrywają te roboty, że to jest normalnie green screen, człowiek i podmianka, że to jest wszystko, znaczy może dobra, może nie wszystko, że tam są jakieś faktycznie roboty i oni się faktycznie tym zajmują, ale że dużo tych nagrań to są nagrania spreparowane. Że to nie są naprawdę te roboty powstały, tylko to jest, są zresztą właśnie też na YouTubie można znaleźć, pokazane jak wyglądała, jak wygląda ten film, który wypuścił Boston Dynamic, a jak to wyglądało w oryginale, że to jest po prostu green screen i człowiek, który tam na przykład jak jest robot w kształcie psa, to jest człowiek, który chodzi sobie tam na czworaka, jest podmiana w jakimś programie, więc no było, że oni tam w ramach robienia takiej propagandy, marketingu robili taką ściemę, no ale faktycznie w ogóle ta firma jest bardzo ciekawą firmą. Odnośnie tego, jak powiedziałeś, że właśnie jedna noga na drabie i tak dalej, to tego typu systemy też już są znane od lat, bo tak na przykład działa chociażby nawet 4x4, że jeżeli wpadasz w poślizg, jedno koło traci przyczepność, to moc jest przerzucana na wszystkie pozostałe i komputer robi to automatycznie. Wyczuwa, jak to zrobić, żeby wyjść z tego poślizgu, gdzie przerzucić moc. No, także te systemy już gdzieś tam funkcjonują na co dzień. Każdy z nas ma do nich dostęp.
Mhm. W każdym razie ten wywiad z Natalią Hatalską kończy się taką konkluzją, że ona mówi, i to już zresztą słyszałem nie tylko u niej, ale też w innych źródłach i książkach, że nie jest możliwe, żeby człowiek był szczęśliwy, nie będąc w dobrej, szczęśliwej relacji z innymi ludźmi. Albo po prostu z bliskimi ludźmi. Mówi, że to jest właściwie główny i taki największy warunek do tego, żeby czuć się szczęśliwym, takim spełnionym. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby czuć taki nagły przypływ euforii, tylko taki po prostu przyjemny, to się mówi tak, chyba dobrostan.
No jasne, no bo po co największe sukcesy, po co dużo hajsu, jak i tak się potem nie ma, nie mamy nikogo, z kim możemy się podzielić tą radością, nie? No chyba w wielu książkach takich właśnie psychologiczno-życiowych jest właśnie wypisane te trzy obszary, czyli relacje, zdrowie i no i oczywiście kasa, że to są trzy fundamenty szczęścia każdego człowieka.
No właśnie. Naukowcy też mówią o tym teraz, że ta cała pandemia, ona wyrządziła prawdopodobnie więcej krzywdy tymi wszystkimi lockdownami i izolacjami właśnie z powodów społecznych, a nie zdrowotnych, że ludzie bardziej odczują, gorzej się odbije właśnie ten nakaz izolacji, który szedł z góry, niż dbanie o swoje własne takie zdrowie w ścisłym tego słowa znaczeniu. To, że dzieci tak długo nie mogły widzieć się z innymi dziećmi, to, że był to taki bardzo duży impuls do tego, żeby pchnąć technologię, żeby się odważyć i właściwie nie mieć wyjścia i prowadzić na przykład zdalne lekcje, zdalne rozmowy, telekonferencje, już wiele osób się do tego przygotowało, to jednak to spowodowało znaczny spadek empatii i znaczny ubytek w umiejętnościach relacji z innymi ludźmi. I mimo tego, iż człowiek ma taką ogromną, naturalną potrzebę do tego, żeby się kontaktować z innymi ludźmi, ponieważ kiedyś w Szwecji, kiedy wprowadzali kasy samoobsługowe, jakaś sieć sklepów szybko zrezygnowała z tych kas, ponieważ i tak wszyscy ludzie się ustawiali w kolejce do kasy, gdzie był ten jeden człowiek, ale żywy. Mimo tego, iż no, interakcja z kasjerem nie jest zbyt wielka, to jednak woleli ten. Może to jest jakieś odczuwanie pól magnetycznych z innym człowiekiem, ale ludzie i tak woleli iść do tych kas. I mówi się też o tym, że właśnie mimo tego, iż technologia dąży do tego, żeby automatyzować, upraszczać pracę, żeby w fabryce, właściwie w fabryce to nie musi być światła słonecznego, ponieważ roboty nie potrzebują fotonów do tego, żeby widzieć, bo mają też inne czujniki i są już fabryki, w których całkowicie ciemno. Jakieś tak, jak w piwnicy. No i w związku z ekologią, w związku z tym, że żeby nie wykorzystywać ludzi do takich jak najprostszych prac, to się zatrudnia coraz bardziej roboty, coraz częściej, będzie tego coraz więcej. I jest taka ewidentnie tendencja. I ludziom będzie z czasem tego brakowało i zwykły, taki prosty kontakt z innym człowiekiem będzie miał dużo, dużo wyższą cenę i ludzie będą chcieli dopłacać do tego, żeby ich obsługiwali ludzie, a nie roboty.
To wiesz co, trzy wątki mam. Pierwszy wątek to taki, że chciałem zapytać, czy ty odczuwasz jakieś negatywne skutki właśnie tej izolacji, bo moim zdaniem ja na przykład nie odczuwam, może dlatego, że mam naturę trochę taką bardziej introwertyczną i aż taki poziom gdzieś tam socjalizowania się z ludźmi nie był mi potrzebny i na mnie to w żaden sposób nie wpłynęło. Drugi wątek to odnośnie tych kas. Czy nie jest tak nawet w Polsce, że jednak do kas, tam gdzie jest kasjer, ustawiają się na przykład osoby starsze, bo po prostu boją się tych urządzeń, nie wiedzą jak je obsłużyć i nawet nie chcą podchodzić, żeby, no nawet nie mają chęci spróbowania tego, żeby się nauczyć jak to zrobić i zazwyczaj jest tak, często jest tak, że jest kolejka do kasjera, a można przemknąć sobie szybko do kasy samoobsługowej, ominąć tą kolejkę i skasować się tam dosłownie w 30 sekund. I trzecia myśl, jaki był ostatni wątek, o którym mówiłeś?
Ciemne fabryki albo dopłacanie.
Ciemne fabryki. Mhm. A, dopłacanie, dobra, okej. Okay. Wiesz co, już widziałem ostatnio na YouTubie też taką rozmowę, jak gość, ten gość, który użyczył głosu do mapy Google'a w języku polskim, ten słynny głos tam, skręć w lewo, rozmawiał z...
Kieruj się na zachód.
Infolinii. Tak, właśnie, tak. Nawet bardzo podobnie to powiedziałeś, no. To... Ten gość rozmawiał na głośniku z takim no botem, chyba tak to można nazwać, który brzmiał totalnie naprawdę jak człowiek, nie? Że dopiero po pewnym czasie, jak zacząłeś zadawać takie bardzo niestandardowe pytania, to można było usłyszeć, że te odpowiedzi są szablonowe. Jest kilka nagranych odpowiedzi przez normalnego człowieka i ten automat sczytuje twoje pytanie, nie wiem w jaki sposób, no i po prostu puszcza ci odpowiednie nagranie do tego, o co ty zapytałeś. Czyli jak zapytasz na przykład, tam, czy mogę zarezerwować termin na odbiór moich mebli, to normalnie ty możesz się nie szczaić, że odpowiada ci automat, że tak, możemy przyjechać w poniedziałek, wtorek, środę, wybierz dzień. Ty mówisz środę, ten automat to szczytuje, przetwarza i to się wszystko robi samo. Że to jest tak już dobrze dopracowane, że prawie nie do rozróżnienia, chyba że wyjdziesz mocno poza schemat, no to wtedy to się gubi, bo nie ma odpowiedniej do tego odpowiedzi, ale wtedy też jest coś takiego, że powtórz proszę swoje pytanie, chciałabym usłyszeć jeszcze raz. Nie? I to też sobie wyszukaj, obejrzyj, to trwa dosłownie 2 minuty, ale robi taki efekt, że wow, że to jest aż tak dobre, że możesz nie skumać, że tam po drugiej stronie mówi do ciebie automat, bo brzmi naprawdę jak prawdziwy człowiek.
Mhm. Może tak kiedyś będzie, może kiedyś uda się doprowadzić te roboty do takiej inteligencji, że to będzie nie do odróżnienia, ale w sytuacji, w której ty teraz rozmawiasz z jakimś botem przez telefon i jest taki moment, w którym do ciebie dochodzi myśl, że kurde, to jest robot, nie? No to mimo tego, iż możesz to załatwić i opowiedzieć tam, zgłosić reklamację, co tam chcesz przez tę infolinię, to od tego momentu już czujesz takie... Ach, cholerne roboty, nie? Nie chcę z nim gadać, że wolałbyś jednak pogadać z człowiekiem. I więc w sytuacji, w której ta maska opada, to jest to chyba decydujący moment. Na razie to jeszcze tak nie ma, żeby te roboty były na tyle dobre, zwłaszcza w języku polskim, który jest tak mega trudny, że nawet Siri w iPhone jeszcze nie ma po polsku, to na razie jeszcze nie jesteśmy w tym momencie.
Ale z punktu widzenia dużych firm, dużych korporacji, które mają ogromne call center, które kosztuje utrzymywanie, wiesz, wynagrodzeń pracowników, sprzętu i tak dalej, to zastąpienie tego robotami, nawet jeśli miałoby to dać efekt, nie wiem, wzrostu wkurzonych klientów na tam, nie wiem, 5-10%, to być może to, ile się musi zaoszczędzić, będzie tego warte i pewnie duże firmy będą się decydowały na tą eliminację czynnika ludzkiego. Nawet gdyby to miało spowodować, że klienci by, no, mieliby być niezadowoleni, nie? Ten procent niezadowolonych klientów miałby wzrosnąć. No myślę, że to jest punkt, który nas czeka. Nie wiem, czy my jako nasze pokolenie jeszcze w naszym życiu będziemy mogli w pełni żyć w takim świecie, czy może to się wydarzy gdzieś tam dopiero za dłuższy okres czasu, niż nam się teraz może wydawać, ale jestem pewien, że ten punkt przyjdzie wcześniej.
Mm-hmm. Tak, myślę, że będzie tak jak mówisz, czyli że tendencja jest ewidentnie taka, żeby robotyzować i żeby eliminować czynnik ludzki w takich pracach, w które maksymalnie to jest możliwe. Dlatego właśnie ludzie będą chcieli jednak, żeby nawet za większą cenę, którą mieliby zapłacić przy ostatecznym rachunku w restauracji, żeby ich obsługiwał kelner człowiek, żeby powiedział coś śmiesznego, żeby mu dać napiwek, żeby... Bo przecież myślę, że nikt nie będzie wtedy dawał napiwek robotom, napiwków robotom. Mm-hmm. Nie? No bo za co? Myślę, za to, jest... za to, że jeżdżą z miejsca na miejsce, przywożą danie. A jednak kelnerowi dajemy za to, że jest wyjątkowo miły, że się starał, że coś tam zaproponował i że czujemy coś takiego, że mógłby dostać.
Myślę, że to będzie też, trzeba będzie odróżnić właśnie tą automatyzację i roboty, no, przechodzenie na roboty w kontekście na przykład, nie wiem, takich samochodów jak Tesla, które jak zostaną dopracowane, to faktycznie będzie można tam wsiąść i zapomnieć o wszystkim, bo tutaj no, nie potrzebujemy, czy nawet tutaj nie potrzebujemy człowieka, czy nawet w kontekście właśnie na przykład dużych fabryk, gdzie jak pojawią się już cała linia produkcyjna zostanie zautomatyzowana, nie będzie ani jednego człowieka, to będzie jakby inny kontekst, a innym kontekstem będzie właśnie te punkty, te miejsca, gdzie mieliśmy bezpośrednią styczność do tej pory z człowiekiem, nie? Czyli właśnie na przykład restauracja jest dobrym przykładem, czy w ogóle jakieś, nie wiem, pójście do banku i że tam siedzi fizyczna pani. To tutaj ta zmiana może być cięższa, no bo zmiana w, na przykład właśnie, jeżeli chodzi o fabryki, czy coś, z czym się my jako konsumenci, klienci nie stykamy na co dzień, to tutaj pójdzie bardziej gładko.
Mm-hmm. Jacek Bartosiak też mówił niedawno o tym, że ci żołnierze, którzy brali dotychczas udział w tych wszystkich wojnach i bitwach, mieli po prostu niesamowitego pecha, że się urodzili wcześniej niż teraz, bo prawdopodobnie już niedługo nastąpi ten moment, w którym wojny będą takie całkowicie bezkrwawe, będą się ograniczały do tego, że my wysyłamy bezzałogowe samoloty, bezzałogowe czołgi, a z czasem po prostu będzie to bitwa na, nie wiem, informatyków nad przejęciem kontrolą pomiędzy jednymi maszynami a drugimi. I tak naprawdę właściwie te maszyny, to już jest moja interpretacja, nie trzeba będzie w ogóle wysyłać w pole, no bo jeśli jeden informatyk przejmie kontrolę nad drugim, to już wiadomo, że on będzie mógł sobie z tymi czołgami wjechać na dany teren. Więc to sprowadza się do tego, że nie będzie potrzeba takiego zabijania się, okupowania krajów, jakie to miało miejsce do tej pory, i prawdopodobnie już jesteśmy w takim momencie, że nie będzie takiej tradycyjnej, typowej wojny z takim przemarszem wojsk i tak dalej, nie?
No okej, okay, ale jak nawet będzie można wysłać czołg autonomicznie, czy wysłać samolot autonomicznie, dalej ten czołg będzie musiał w kogoś strzelać i ten samolot będzie musiał zrzucać bomby na jakichś, nie wiem, cywilów, więc jeżeli nawet będzie można oszczędzić pilota, który leci tym samolotem, to i tak sama intencja wysyłania samolotu jest taka, żeby coś tam zniszczyć, nie? Żeby zadać jakieś tam... A też czy nie będzie tak, że te kraje, które są mniej rozwinięte, które nie mają rozwiniętej technologii, one mimo wszystko będą jeszcze no po prostu używać tych metod, które będą miały, czyli takich bardziej prymitywnych?
Tylko że zgodnie z tym, co właśnie Bartosiak mówi, i też się z tym zgadzam, wojna nie polega, celem wojny nie jest samo w sobie zabijanie ludzi, tylko przejęcie kontroli nad czymś, czyli to, że jakiś kraj albo część terytorium i społeczeństwa robi to, co ty chcesz. Czyli nie potrzebujesz i właściwie nikt nie ma takiego zamiaru, żeby żadne państwa nie mają celu same w sobie, żeby zabijać ludzi, tylko po to, żeby na przykład ten kraj na ciebie pracował. I wszystko się właściwie sprowadza do tego, że celem wojen jest pieniądz. Więc jeśli ty będziesz mógł przejąć kontrolę nad ludźmi za pomocą technologii, no to tak się właśnie stanie. To w takim momencie będziemy.
Dobra, ja nie podważam absolutnie Bartosiaka, bo na pewno jest dużo mądrzejszy niż ja, ale mam taką wątpliwość, która mi się teraz nasuwa. Czy mimo wszystko nie będzie tak, że jakiś kraj zostawi sobie taką furtkę typu mamy tutaj taką bombkę i mamy tutaj taki guzik, jak naciśniemy, to ta bombka na was spadnie, to będzie zawsze taki straszak, który będzie miał no, budować jakiś taki dystans i pokazywać, że jak wy tutaj nam zhakujecie nasze komputery, to my wam wyślemy tą bombkę. I będzie jednak cały czas takie, wiesz, wyjście ewentualne.
To myślę, że na to pytanie nikt nie jest w stanie teraz odpowiedzieć, bo to jest właściwie taki control alt delete, nie?
Dla wszystkich, dla
Tak.
całego świata.
Tak. I że chociaż według mnie, według mojej teorii, to, że nie było, to, że było tak mało wojen przez ostatni czas, bo jednak nie było wojny światowej, jednak na terenie Unii Europejskiej nie było wojen, to jest to wynikiem tego, że broń atomowa jest tak powszechna i jest w tak wielu krajach. Nie było tak naprawdę bezpośredniej wojny pomiędzy Stanami a Rosją. I wszyscy trzymają się w szachu, ponieważ wiedzą, że jeśli ja użyję, to druga strona odpowie i to możemy się tak wyniszczyć do zera.
Myślałem, jak zacząłeś to zdanie, to myślałem, że powiesz, że efektem tego, że żyjemy w takim punkcie historii, gdzie tych wojen jest mniej, jest właśnie rozwój technologii. Myślałem, że tak będziesz kontynuował tą wypowiedź. No ale myślę, że jedno i drugie, że efektem tego, że żyjemy chyba wbrew pozorom w miarę w spokojnych czasach, jest jeden. To, że wszyscy się mają, właśnie jest sytuacja patowa, bo wszyscy mają, ci duzi gracze mają bombkę. No i dwa, że faktycznie ten rozwój technologii powoduje, że istotniejsze jest na przykład posiadanie kumatych inżynierów, programistów, którzy budują rakiety, wysyłają je w kosmos, potrafią hakować systemy bankowe, no, że to jest równie ważne jak kwestia militarna. Albo nawet właśnie chyba już ważniejsze. Właśnie
To
sam kosmos i podbój kosmosu, rozwój swojego. Kolonizacja kosmosu przez dane kraje to będzie chyba kluczowe w następnych latach, nie?
tak, to chyba wszyscy się z tym zgadzają. Wszyscy ci, którzy mierzą, zajmują się trendami, rozwojem cywilizacji ludzkości. To myślę, że to jest w ogóle mega ciekawy temat. I jeśli mogę coś dodać, bo w dniu, w którym ukazuje się nasz podcast, jest 13 listopada, czyli 2 dni temu było Święto Niepodległości. To tego życzyłbym temu krajowi, żeby wziął się w garść i zaczął naprawdę przeprowadzać i przeznaczać mnóstwo pieniędzy na badania i rozwój, na przyszłość, jaką jest gospodarka w kosmosie, nad nowoczesnymi technologiami, innowacjami, bo to wszyscy wiedzą i wszyscy, którzy się na tym znają, wiedzą, że to jest przyszłość.
Nie chcę być złym tutaj prorokiem i nie chcę
Nie
zabrzmieć
kończ,
jak
nie
typowy
kończ.
narzekacz, ale obawiam się, że jeżeli prywatny sektor sam nie będzie chciał tego ciągnąć, to jeżeli o publiczne, no może ewentualnie publiczne środki wesprą prywatny sektor, który się rozwinie w ten sposób, bo tak, żeby sam publiczny sektor ruszył w tę stronę, to myślę, że małe szanse. No ale trudno. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak twoim zdaniem będzie 11 listopada, no to oczywiście nagrywamy właśnie przed, będzie publikacja w sobotę, więc jak wy to oglądacie, to już wiecie. Czy twoim zdaniem będzie marsz? Bo został uznany, Trzaskowski się chwali na Facebooku, że będzie nielegalny i a ten Bąkiewicz, czy jak mu tam, oczywiście mówi, że i tak ruszymy. Będzie twoim zdaniem marsz, czy go zbojkotują i nie będzie marszu?
Już wiadomo, że będzie na 100% marsz, ponieważ nasza władza szanowna uznała, że to będzie oficjalny marsz państwowy i dlatego się na pewno odbędzie. No, zobaczymy. Natomiast myślę, że nie będzie niespodzianek i polecą szyby, polecą kamienie, zapalą się race, będzie szaro-buro, czarno. I ogniście, jak to zwykle co roku o tej porze. Ja jestem w ogóle za tym, żeby chyba przełożyć to święto, przełożyć 11 listopada na powiedzmy sierpnia, żeby to święto narodowe zrobić naprawdę w jakim fajnym, ciepłym miesiącu, bo chyba ta pogoda źle wpływa na takie gładko ogolone głowy.
Będzie pierwsza rocznica bitwy o Empik. Będzie pierwsza rocznica obrony Empiku. No ja się chyba przejdę, wiesz, stanę z boku i będę patrzył bardziej z ciekawości. Nie będę rzucał rac. Nie będę wchodził na most Poniatowskiego, bo teraz też dużo się mówi o tym, że ten most jest w kiepskim stanie i takie obciążenie takiej ilości ludzi w jednym czasie na tym moście jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji mostu. W ogóle też z samego punktu widzenia takiego, nie wiem, BHP, jak jest, nie wiem, kilkaset, czy nawet ponad, nie wiem, kilka tysięcy osób na moście w jednym czasie i coś się wydarzy, to nawet nie ma gdzie uciec. Trzeba byłoby skakać do Wisły, co też jest kiepskim pomysłem. Więc no, z punktu widzenia bezpieczeństwa samo w sobie jest to zły pomysł, żeby lokalizować, żeby umiejscawiać tak dużo ludzi w jednym punkcie, z którego nie ma ucieczki. No ale... No. Dobra, to co? Koniec na dzisiaj?
Koniec na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia już w następnym odcinku niedługo. Trzymajcie się.
Cześć.